Słuchajcie, Radio RMF 24, a teraz przenosimy się do Izraela, bo tam także dzieje się cały czas bardzo wiele, nie tylko w Polsce. Tam wprawdzie nie ma wyborów, ale za to 50 tysięcy osób demonstrowało wczoraj w Jerozolimie przed budynkiem Knesetu w półrocze wojny z Hamasem, domagając się uwolnienia zakładników. Pojawiały się także głosy protestujących przeciwko tej wojnie. Natomiast minister obrony Izraela Joab Gallant i dowódca izraelskich sił obronnych zapewnili, że chociaż wycofano większość oddziałów izraelskich ze strefy Gazy, to nie oznacza to końca wojny, a jedynie przegrupowanie i przygotowanie do kolejnych ataków. Wojna w Gazie trwa dalej i jesteśmy dalecy od jej końca. Wysokiej rangi przywódcy Hamasu nadal się ukrywają, mówił Gallant. A z nami jest dr Jacek Raubo, ekspert do spraw militarnych portalu Defense24, także wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i pytanie fundamentalne, bo wygląda na to, że nie tylko nie jesteśmy bliżej końca tej wojny, ale nie jest wykluczone, że jesteśmy bliżej, a nie dalej kolejnemu zaognieniu tej wojny. Izraelczycy wykupują żywność, no boją się wyraźnie tego, że poza tym, że toczą wojnę w strefie Gazy, to może ich jeszcze zaatakować Iran.
Znaczy przede wszystkim mamy do czynienia z dwoma frontami na dzień dzisiejszy. Pierwszy dotyczy walki z Hamasem i tutaj rzeczywiście zaangażowane zostały największe zasoby dotychczas, jeżeli chodzi o wojska konwencjonalne sił izraelskich, ale z drugiej strony cały czas jest ten front północny. On obejmuje zarówno granicę z Libanem, na której dochodzi tak naprawdę do wielu starć potyczek związanych przede wszystkim z ostrzałem rakietowym czy innego typu ostrzałami artyleryjskimi, ale jednocześnie mamy do czynienia z punktowymi uderzeniami na terytorium Syrii, czyli też elementu takiego huba logistycznego połączonego z Hezbollahem znajdującym się w Libanie. Więc sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, dlatego że pamiętajmy, że jeżeli Hamas był strukturą bardzo dobrze wyposażoną jak na organizację terrorystyczną, no to co można powiedzieć o Hezbollahu, który jednak miał większy komfort operacyjny, jeżeli chodzi o gromadzenie i ma nadal, jeżeli chodzi o gromadzenie systemów rakietowych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na terytorium Libanu, gdzie no niestety organizacja taka jak Hezbollah ma wielki komfort wobec władz, wobec lokalnych sił zbrojnych. No i niestety to jest duże zagrożenie dla stabilności regionu, całego regionu, a jak wiemy, te konflikty mają to do siebie, że potrafią nie tylko rozpalać Bliski Wschód, bo przyjęła się taka zasada, że Bliski Wschód, gdzie jest tak naprawdę wojna non-stop, jest daleko od nas. Nie, on jest bardzo blisko, więc jest to wielkie wyzwanie dla naszego bezpieczeństwa również ponad regionem.
Panie doktorze, wspomniał pan o Hezbollahu. To jest oczywiście organizacja, która jest częścią osi tworzonej przez Iran, ale zapowiadają, no trudno wiedzieć, to są tylko słowa, ale eksperci mówią, że bezpośrednio może uderzyć gdzieś na świecie, niekoniecznie w samym Izraelu, także Iran, który będzie chciał pomścić atak na konsulat Iranu przez wojska izraelskie, co jest albo nie jest, bo tu prawnicy się spierają naruszeniem prawa międzynarodowego, ale z pewnością jest ogromnym dyshonorem dla Iranu. Iran z pewnych powodów nie może tego puścić tak całkowicie płazem. Z drugiej strony pewnie nie chciałby globalnej wojny, więc też musi mądrze podjąć decyzję, jak ten atak, potencjalny atak przeprowadzić.
Panie doktorze, szanowni państwo, jestem bardzo ostrożny w mówieniu, że Iran. Mamy tutaj do czynienia raczej z konglomeratem różnych ośrodków decyzyjnych i różnych również koncepcji strategicznych, więc rzeczywiście my dzisiaj może powinniśmy zacząć od odpowiedzi na pytanie, czy Iran ma jednorodną odpowiedź na dotychczasowe napięcia na Bliskim Wschodzie, czy jest to też efekt różnych inicjatyw, na przykład strażników rewolucji, pewnych elementów, nazwijmy to radykalnych, które są hamowane przez te stronnictwa o bardziej, nazwijmy to, liberalnym podejściu do relacji międzynarodowych, szczególnie w regionie. Pamiętamy też, że cały czas jest istotna relacja między Iranem a Arabią Saudyjską, osiągnięta przez tutaj działania chińskie. Dodatkowo Amerykanie nadal, pomimo osłabienia, wywierają wpływ na region. Więc ja się zgadzam, że rzeczywiście strona irańska ma pełen asortyment działań. On może obejmować oczywiście ostrzały rakietowe, tak jak to było ukierunkowane na Amerykanie, amerykańskie bazy w regionie znajdujące się na terytorium Iraku, ale może obejmować to również próby uderzania na przykład strukturami paramilitarnymi, strukturami terrorystycznymi, stąd tu Hezbollah, ale również inne grupy, które są zadaniowane przez tutaj irańskie służby specjalne. Zarówno te związane z państwem, jak i te związane ze strażnikami rewolucji. Tu jest bardzo skomplikowana moim zdaniem sytuacja wewnętrzna, stąd też trudno jest dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, jaka by była forma odpowiedzi irańskiej. No i też trzeba pamiętać, że zarówno strona tutaj Hezbollahu, czyli tej organizacji terrorystycznej, jak również strona irańska ma swoje interesy biznesowe. Jakikolwiek konflikt w regionie mógłby uderzyć bezpośrednio w portfele inwestycyjne, byśmy powiedzieli, ludzi, którzy obrośli pieniędzmi z różnego typu biznesów, nie tylko w samym regionie, ale również ponad regionami, ponad tak naprawdę kontynentami. Także to jest istotne, żeby zobaczyć nie tylko ten wymiar ideologiczny i wymiar związany z działaniami militarnymi, paramilitarnymi, ale również tą stronę biznesową, co się opłaca, bo wszyscy też patrzą na swoje własne interesy, nie tylko na ideologię i nie tylko na ten wymiar, nazwijmy to, propagowany nam w przekazach medialnych.
Panie doktorze, to oczywiście prawda, ale z drugiej strony nie ma żadnych wątpliwości, że z wielu powodów ta wojna Izraelowi się już nie opłaca. Finansowo jest dla niego zabójcza. Sporą częścią gospodarki Izraela jest turystyka. Turystyka jest w zasadzie niemal martwa. Sporą częścią gospodarki Izraela są ci młodzi ludzie, którzy teraz są przegrupowywani w wojskach izraelskich. Oni w tej chwili, jako że służą w armii, część z nich to rekruci, którzy normalnie pracują, no nie pracuje, w związku z tym nie zarabia. Alarmy, które się pojawiają na skutek nalotów i ataków rakietowych, też nie sprzyjają normalnej pracy. Efekt jest taki, że ta wojna się finansowo Izraelowi nie opłaca, a jednak ją prowadzi.
Izrael jest w bardzo ciężkiej sytuacji polityczno-wojskowo-ekonomicznej i to już tak naprawdę zostało sprawdzone wielokrotnie wcześniej. Jakakolwiek mobilizacja, jakiekolwiek zaangażowanie, również niekinetyczne, czyli nawet nie prowadzenie działań zbrojnych, a jedynie mobilizowanie żołnierzy, powoduje gigantyczne obciążenia dla budżetu. Ten budżet i tak jest, jakbyśmy na niego spojrzeli, skonstruowany właśnie w kierunku priorytetów, jakim jest bezpieczeństwo narodowe, jakim jest technologia, tak naprawdę na potrzeby obronności, na potrzeby bezpieczeństwa, a teraz mówimy o sytuacji ekstraordynaryjnej i rzeczywiście to przegrupowywanie na północ, te ćwiczenia, które zgrywają chociażby te jednostki skierowane na północne obrzeża Izraela, no to jest olbrzymie wyzwanie nie tylko pod względem materiałowym, pod względem sprzętowym, ale również ekonomicznie. Ja się zgadzam w 100% i teraz jest pytanie, na ile tak naprawdę widzimy pewną wolę polityczną, wolę też kierunkowaną pewną analizą strategiczną po stronie obecnie rządzących w Izraelu, żeby sytuację stabilizować w oparciu chociażby o dotychczasowe narzędzia, które wykorzystał Izrael, czyli na przykład ścisłą relację ze Stanami Zjednoczonymi, ale też próby nawiązywania kontaktów, również tych takich gdzieś tam zakulisowych, z partnerami regionalnymi. Oni też nie chcą żadnych konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, które by niosły ze sobą reperkusje wobec ich stabilności. No to jest chociażby kazus Jordanii, to jest kazus Egiptu, to jest kwestia nawet Królestwa Arabii Saudyjskiej. Przecież Oman jest bardzo aktywny. Dzisiaj byśmy spojrzeli na sułtanat Omanu jako państwo, które stara się być takim brokerem różnych rozwiązań pokojowych w regionie. Ale z drugiej strony Bliski Wschód nauczył nas jednej rzeczy. Tam nawet te najbardziej radykalne rozwiązania są brane pod uwagę. One leżą niestety na stole. Wśród tak naprawdę tej racjonalności no, widzimy czasami irracjonalne pewne taką wolę do starcia również za pomocą sił zbrojnych. To jest bardzo niebezpieczne dla regionu, ale i dla świata.
No też trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że armia izraelska się bardzo zmieniła, to znaczy jeszcze lat temu kilkanaście, kilkadziesiąt, ona potrafiła być okrutna, ale jednak zasadniczo pilnowała pewnych standardów prawa międzynarodowego czy etyki prowadzenia działań wojennych. W tej chwili, jak pokazał ten dramatyczny atak, no, którego nie da się usprawiedliwić, to widzimy już w zasadzie wszyscy na konwój czy na samochody wolontariuszy niosących pomoc Palestyńczykom, czy choćby doprowadzanie do katastrofy humanitarnej. Ta armia się zmieniła, to jest inna armia niż kilkanaście lat temu.
Przede wszystkim mamy pochodną tak naprawdę decyzji politycznych, decyzji strategicznych i operacyjnych oraz taktycznych. Na każdym szczeblu możemy znaleźć problemy związane z czy to procesem podjęcia decyzji o zaatakowaniu, czy to brakiem komunikacji, czy też pewną akceptacją dla pewnych działań. Jest to niewątpliwie problem, z którym tak naprawdę Cahal, czyli izraelskie siły obronne, będą musiały się mierzyć, ale w ujęciu społecznym, ujęciu, tak jak pan redaktor celnie wskazał, relacji z własnym społeczeństwem, dlatego że jest to armia oparta o społeczeństwo, pewne standardy, które są też budowane w narracjach politycznych. Zwróćmy uwagę, że Izraelu bardzo dzisiaj istotnym jest ten aspekt podziałów politycznych, bardzo skomplikowanych i bardzo radykalnych, byśmy powiedzieli, z naszej perspektywy, patrząc chociażby na to, co się działo przed atakiem Hamasu, kiedy tak naprawdę widzieliśmy bardzo duże manifestacje w izraelskich miastach, duże podziały polityczne. Na pewno nie jest to komfortowa sytuacja, która uderza również tak naprawdę w pewną stabilizację regionu, bo byliśmy bardzo blisko osiągnięcia istotnych tutaj porozumień. Gdyby doszło na przykład do stabilizacji relacji Królestwa Arabii Saudyjskiej z Izraelem. Naprawdę moglibyśmy mówić o wielkich przełomach. Wcześniej mieliśmy porozumienia abrahamowe. Widzieliśmy tak naprawdę kierunek, w którym Bliski Wschód mógł zmierzać. No, dzisiaj rzeczywiście jedno, co zostało osiągnięte przez atak Hamasu, to jest to, że wywróciły się wszystkie pewne unormowania tych relacji i na pewno jest duża wątpliwość co do nawet tych relacji strategicznych pomiędzy dawnymi partnerami Izraela a samym Izraelem.
No tu przede wszystkim Stany Zjednoczone bardzo mocno naciskają i pojawił się postulat wypowiadany przez poważnych polityków z Unii Europejskiej, z krajów Unii Europejskiej, którzy mówią o uznaniu państwa palestyńskiego. To oczywiście de facto nic by nie zmieniło, to państwo nadal by nie istniało, ale z perspektywy Izraela no, byłaby to zmiana rzeczywiście radykalna.
W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj pan redaktor bardzo celnie wskazał, Izrael ma dość duży problem wynikający z tego, że na dzień dzisiejszy sam Stany Zjednoczone mają skomplikowane podejście polityczne do tej kwestii bliskowschodniej. To już nie jest monolit w zakresie poparcia tak naprawdę w ciemno niejako Izraela i stawiania tego jako paradygmatu działania obu partii politycznych. Dzisiaj przede wszystkim demokraci mają olbrzymie wątpliwości, dlatego że ich skrajne skrzydło znajdujące się w kongresie, ale też te pozakongresowe, również wyborcy, są mocno nastawieni na wręcz zmniejszenie, czy też ograniczenie, czy zastopowanie jakiejkolwiek pomocy i wsparcia dla państwa tutaj izraelskiego, co jednocześnie wpływa też na w ogóle napięcia na scenie politycznej amerykańskiej. Te pakiety pomocy, tu jest moim zdaniem wielka płaszczyzna do analizy, bo widzimy, my dyskutujemy przede wszystkim o tym pakiecie dla Ukrainy, ale w tym samym pakiecie jest Izrael, w tym samym pakiecie są państwa Indo-Pacyfiku oraz no tutaj przede wszystkim Tajwan. Więc ta sytuacja jest skomplikowana. Być może jest to szansa właśnie dla Unii Europejskiej, aby to ta struktura międzynarodowa była pewnym no, brokerem tych porozumień, bo Stany Zjednoczone jasno i czytelnie postawiły się jako podmiot zaangażowany, między innymi poprzez pomoc wojskową, również pomoc polityczną na arenie chociażby Organizacji Narodów Zjednoczonych. No ale niewątpliwie też będzie to wymagało pewnej elastyczności wobec państwa izraelskiego, jeżeli chodzi o tą perspektywę unijną. Być może będzie łatwiej ją osiągnąć, bo mamy do czynienia z grupą państw, a nie pojedynczym państwem i to jeszcze w okresie no, bardzo twardej i bardzo ostrej kampanii wyborczej na prezydenta Stanów Zjednoczonych i oczywiście do Kongresu Stanów Zjednoczonych.
To na koniec krótkie pytanie. Liczy pan na pokój w krótkim terminie? Mówiło się pokój, nie, pokój to złe pytanie. Na zawieszenie działań wojennych i na dopuszczenie pełnej, jasnej pomocy humanitarnej, a także normalne śledztwo międzynarodowe dotyczące tego, co się wydarzyło. Najpierw ze strony Hamasu, bo co do tego, że to była zbrodnia, nie ma żadnych wątpliwości, ale później także ze strony wojsk izraelskich, których niektóre z działań wydają się wyczerpywać również znamiona zbrodni.
Panie doktorze, szanowni państwo, niestety jestem bardzo pesymistycznie nastawiony do tego typu optymistycznych scenariuszy rozwoju sytuacji w regionie, ale również z udziałem podmiotów zewnętrznych. Wydaje mi się, że masa krytyczna, którą widzimy właśnie w relacjach tutaj regionalnych, również z tymi aktorami niepaństwowymi, czyli organizacjami terrorystycznymi, jest tak duża, że jej rozładowanie na pewno nie zajmie kilku miesięcy i może dojść naprawdę do tąpnięcia w każdym momencie, dlatego że jest tak wiele czynników i tak wielu aktorów, że każdy z nich i ich działania mogą doprowadzić do katastrofy o szerszej skali niż dotychczas ją obserwowaliśmy.
Bardzo dziękuję dr Jacek Raubo, ekspert do spraw wojskowych portalu Defense24, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.